Dobry wieczór, w zasadzie to dzień dobry możliwe, że?
Dzień dobry.
Mnie też dzień dobry.
Mnie też dzień dobry. Dzisiaj mamy znowu mamy gościa. Na ostatnio samych gości zapraszamy, ale w sumie dobrze, bo coś się dzieje na kanale i na podcaście.
Fajnie się też rozmawia z gośćmi i goście lubią z nami rozmawiać, jak widać, więc mamy tych gości.
Mam tych gości, dobrze. Kim jesteś? Przedstaw się może.
Nazywam się Ania Kojkę i jestem lektorem i tłumaczem języka japońskiego.
Dzień dobry państwu.
Ale też.
Okay, też mamy, że zajmujesz się tłumaczeniem mang.
Tak, konkretnie tłumaczę mangi z japońskiego na polski.
Okej, okay, fajnie, spoko. To muszę ci wrzucić wszystkie One Piece może, bo mam ich trochę.
Ja no tego akurat nie tłumaczyłam.
No, dzięki Bogu, nie? No nie dobra.
Ta siemiec
straszny. Dobra, no fajnie. U mnie jest godzina 19:30 teraz. Dzisiaj wyjątkowo nagrywałem, bo u mnie jest późno. Krystian, u ciebie?
12:36.
Dzień, a u nas już noc. A u ciebie, Ania, jesteś
też w polskim czasie jestem, 12:36.
Dobrze, fajnie. No. Dobra, no czy powiedz mi tak, może tak na szybko. Co ostatnio tłumaczyłaś? Jaką mangę ostatnio tłumaczyłaś?
Jeszcze ona nie wyszła, co prawda, ale już jest zapowiedziana przez wydawnictwo, więc mogę powiedzieć, właśnie tłumaczę Mistersów.
Okej. Okay. Jak ci się tłumaczyło?
Super. Ja w ogóle obejrzałam sobie też wcześniej, na Netflixie jest właśnie serial, więc byłam super w ogóle podekscytowana, że dostałam ten tytuł. Nie, no to jest bosko, naprawdę super, polecam gorąco wszystkim. Nawet serial, jak ktoś jeszcze nie oglądał, to naprawdę można obejrzeć, jest mega.
Okej.
A jakbyś miała tak zachęcić, dlaczego jest mega? Bo wiesz, nieraz jest taka sytuacja, że ktoś mówi, że polecam, ale w sumie w zasadzie mi się zawsze pojawia sytuacja taka, no ale dlaczego?
Ten konkretny tytuł akurat jest ciekawy, bo on z perspektywy, bohaterami są zwierzęta, ale mają bardzo ludzkie problemy, więc fajne jest to, jak można właśnie przerzucić rzeczy, na przykład, o których my czasami sami nie chcemy opowiadać, nie chcemy się przyznawać do własnych problemów, a właśnie jest tak trochę psychologicznie to rozegrane, że mamy ludzkie problemy z perspektywy zwierząt. One nas dotyczą, ale nie tak bezpośrednio, więc tak trochę są zakamuflowane. Taka psychologiczna manga. Jak ktoś lubi sobie coś porozkminiać, że tak powiem, tak najbardziej polecam.
Okej, dużo było wyrazów dźwiękonaśladowczych do przetłumaczenia?
W tej mandze akurat nie i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo są takie mangi, że jest po prostu naćkane są onomatopeje i właśnie symbolizmy dźwiękowe. Pół biedy, jeżeli to są takie dźwięki, które rzeczywiście gdzieś tam i w mangach przewijają, to jeszcze jest okej, ale jak są czasami takie, no nie wiem, dźwięki, których nie ma w języku polskim i nawet nie mają odpowiednika i nie ma z nimi co zrobić, a są takie mangi, że ma ich mnóstwo, no to wtedy jest siedzenie, rozmyślanie i męczarnia trochę.
I jak to przetłumaczyć, nie? Taka rozkmina się w
tak. Na szczęście jest tak, że ja mam też swoich edytorów, mam korektorów i jakby my też czasami wspólnie robimy burzę mózgów, bo ja mówię tak, słuchajcie, tu jest napisane to. To powinno oznaczać to i to. I teraz się zastanawiamy, jak po polsku to zrobić, żeby nie było jakiejś takiej kaszany, że wtopy, no. Polski czytelnik to otworzy i pomyśli sobie... Dobre Boże, co to jest. Więc zespołowo też nad tym się zastanawiamy często.
A powiedz mi, macie jeszcze tak, że musicie się zmieścić w tych chmurkach różnych i w miejscach przygotowanych?
No właśnie.
Tak, jest to jak najbardziej, to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. No oczywiście mamy możliwości, czy no nie my, bo to zespół grafików robi później jakby zmniejszenia czcionki, no ale my też jesteśmy ludźmi i nie chcemy też, żeby ci graficy potem biedni się męczyli z tymi tekstami, więc staramy się właśnie, bierzemy pod uwagę to, tamtego tekstu oryginalnego było, no i tak, żeby mniej więcej ten polski w miarę zajmował tyle samo miejsca.
No to czasami jest trudno, bo wiesz, jak masz tych kanji naćkane po w mandze, nie? No to potem masz problem, nie? Jak masz takie zdanie wysadzić.
To prawda,
nie?
Tym bardziej, że kanji zajmują mniej miejsca niż tekst polski.
O to chodzi.
Tak,
nie?
One są bardziej są ekonomiczne, jeśli chodzi o miejsce, więc rzeczywiście my potem po polsku musimy się jakoś
powiem taką ciekawą informację, powiem, jak się wpisywałem bo ja w dowodzie mam w paszporcie mam dwa imiona, bo w Polsce mam dwa imiona, w Polsce się nie używa drugiego imienia, zawsze się używa tylko pierwszego, tak? Ja mam dwa imiona i oczywiście mi w paszporcie wpisali dwa i muszę wszędzie się wpisać dwa i teraz jeżeli jak sobie poszedłem do banku, chciałem założyć konto, to tam masz kratki, nie? Wpisywanie. Tak. I musi się zmieścić. Zawsze. No w kanji to sobie wie, że oni mają dwa kanji na nazwisko i dwa znaczki na imię i tyle. Zajmują cztery kratki, tyle. nie? No ale jak ja mam na nie masz lecisz, nie? To ja się akurat zmieściłem idealnie, nie? Jakby jedna literka więcej była, to już byłaby lipa, nie? To już... Ale wiem, że są ludzie, którzy mają z tym problem, bo tak. Wiesz, jeżeli tak, oni muszą, tak jak ma być, tak jak jest w dokumencie, tak ma być, koniec, kropka, nie?
Tak, no ja miałam też, ja mieszkając w Japonii też miałam z tym problem, bo teraz mam nazwisko po mężu japońskie, to nie ma problemu żadnego, w kanji wpisuję, jest elegancko, ale moje nazwisko panieńskie miałam Dobrogowska, to już w ogóle Japończycy nawet słysząc je, to już wywalali oczy, że w ogóle co to jest? No i też właśnie w dokumentach też był problem, ja dostawałam zawsze rachunki na inne nazwisko, bo nikt tego nie potrafił napisać.
Jasne, no.
A ile lat mieszkaliście w Japonii? Albo miesiące?
Ja mieszkam tylko rok w Japonii, na studiach tam byłam.
Okay.
I właśnie rok jeden to było zmaganie z nazwiskiem rzeczywiście duże. No teraz jak jeździmy do Japonii, bo dość regularnie staram się jeździć, no to teraz dzięki nowemu nazwisku już nie ma, nie ma tych problemów.
Okay. Ale no to już tutaj z nami stricte z Polski.
Tak, mieszkamy teraz w Polsce.
Jednak Polska, tak? Ogólnie.
Tak, tak.
Okay. Dobra, tak zapytam, a czym się mąż zajmuje?
Mój mąż się zajmuje bardzo wieloma rzeczami, jest człowiekiem wielu talentów, ale generalnie tak, jeśli chodzi o pasję i o to, jakby czym się zajmuje, bo praca ma normalnie jest analitykiem danych, pracuje w firmie, tak, ale też zajmuje się, pracuje przy sake. Współpracuje z dystrybutorami, jest takim trochę ambasadorem, organizuje szkolenia, sake, degustacje, więc jakby tutaj tak bardziej trochę zawodowo, a trochę z pasji właśnie tutaj też w tym pracuję.
Ja też, mój tata też pracował z alkoholem, ale od drugiej strony trochę, wiesz.
Bym miał prywatne degustacje.
Teraz mnie rodzinka mnie zabije za to, co powiedziałem, ale dobra, nie?
W tym momencie będzie tutaj mem na bank, bo takiego mema, którego ogólnie, więc musimy... Jebany stary po 15 minutach.
Łukaszenko.
Oj, Jesus. Dobra.
Okej,
okay, no. Okay, wiemy już, jak wygląda stricte sytuacja związana z tym, że byłaś w Japonii. Ogólnie powiedz, jak ci się mieszkało w tej Japonii? Bo nieraz jest tak, że ludzie mają różne jakby takie doświadczenia.
Mi się mieszkało super, ale biorę zawsze pod uwagę to, że ja tam byłam jako studentka. Ja nie musiałam się wpasowywać w japońskie społeczeństwo. Ja byłam tak trochę na pograniczu, bo trochę rzeczywiście tam mieszkałam. Owszem, byłam zanurzona w kulturze, w języku i we wszystkim. Z drugiej strony moje życie skupiało się wokół uniwersytetu, wokół podróży też, bo miałam na szczęście czas na to, żeby dużo podróżować. Nikt nie wymagał ode mnie tego, żebym rzeczywiście zachowywała się jak Japonka, co na dłuższą metę na pewno byłoby dla mnie trudne, bo jakby ja Japończyk bardzo szanuję oczywiście, ja kocham tą kulturę, ja tam jeżdżę tak często, jak tylko mogę, ale jakbym miała tam się wpasować, to już byłby problem, bo jakby charakterologicznie jestem trochę bardziej, no jestem mocno, mocno zeuropeizowana, więc tu mógłby być problem.
Okej, okay, to mówiłaś, że w miarę staracie się też latać do tej Japonii ogólnie.
Tak, kiedy... no teraz w tym roku się nie dało oczywiście.
No wiadomo. A planujecie gdzieś tam na przyszły rok albo za jakiś czas też ogólnie? Jakąś...
W tym roku mieliśmy być, ale no niestety. Tak. Popsuła wszystkim szyki równo, ale tak, staramy się jak najbardziej, już czekamy tylko na wieści z Japonii i z Polski też, jakby jak będzie sytuacja wyglądała z lotami, z właśnie wjazdem do Japonii, no jak tylko się otworzy, to chcemy jechać, no bo też wiadomo, no mąż tęskni za swoim krajem, więc...
Ale to ja tak samo, ja też chcę się do Polski, no, bo też już dosyć długo nie byłem, no ale wiesz, no tak jest, ale za co wiesz, jeżeli się otworzy w przyszłym roku, to macie taki, ten olimpiada, proszę bardzo. I będzie nabite tak ludzi, że nie będzie się dało przejechać, nie?
To nie, zawsze można wcześniej albo później, nie?
No to jeżeli odblokują kraj, to obojętnie czy przyjedziesz wcześniej czy później, to i tak będzie nabite ludźmi, bo wszyscy będą chcieli przyjechać sobie do Japonii zobaczyć.
A kiedy tam nie jest nabite ludźmi? To... No, tak na dobrze.
Teraz nie jest nabite ludźmi.
Dobra, powiedz, jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z językiem japońskim? No bo żeby tłumaczyć mangi na polski, trzeba znać też japoński, więc jak do tego doszło?
Ja takie koło zrobiłam, bo ja zaczęłam oczywiście od mangi anime, więc historia zatoczyła teraz koło. Ja tego nigdy nie ukrywam, moja historia z Japonią zaczęła się od nieśmiertelnej czarodziejki z Księżyca.
Księżycowe krysztale, działaj!
Proszę.
Nie wstydzę się tego absolutnie.
Ale tutaj nie ma się czego wstydzić. Ja zacząłem z mangą i anime od Polonii 1. Generał Daimos, Huyasena.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc zaczęła się od popkultury jak najbardziej, natomiast gdzieś tam na którymś etapie, zresztą oglądania właśnie anime, jak zaczęłam bardziej się mniej skupiać na historii, a bardziej skupiać się na języku, no to on po prostu dla mnie brzmiał wtedy, zresztą do dzisiaj tak brzmi, dla mnie on brzmiał jak muzyka. A że muzykę lubię, to jakoś tak się ładnie to się zgrało. No i rzeczywiście dopiero za językiem poszła kultura, poszły wszystkie zwyczaje, problemy społeczne, religie, bo też jestem dość mocno osadzona właśnie w religiach Japonii. Jakoś tak lawinowo już to poszło, no i teraz jestem tam, gdzie zaczęłam, czyli właśnie w mangach i w anime.
Okej, okay, no to dobrze, dobrze, taki można powiedzieć, tak jak powiedziałaś, że historia zatoczyła koło. Natomiast to, co warto gdzieś tam wziąć pod uwagę, to za naszych czasów myślę, że mogę gdzieś tam powiedzieć, jak coś leciało na Polonii 1, no to nie dość, że to było przetłumaczone i ocenzurowane, leciało z włoskim dubbingiem, jeszcze na to był nałożony polski lektor.
Tak, to był kosmos jakiś.
Włoski, czasami francuski. Skąd oni to brali w ogóle, nie?
Ktoś nas podgląda. Hej ty! Złaź natychmiast, rozumiesz? Znów co robisz? I już mnie nie ma.
To jest najlepsze, nie? Zamiast wziąć ze źródła, to oczywiście ja pewnie rozumiem, że taniej, nie? Możliwe, że. Bo jeżeli telewizja już coś kupiła, nie?
Biorąc pod uwagę, że na przykład w telewizji polskiej leciała Pszczółka Maja i Muminki, które no, gdzieś tam też mają, jakby nie patrzeć, związek stricte z Japonią, no to jak dzisiaj rozmawiamy gdzieś tam z kolegami z pracy stricte, no to też są zdziwieni, że a jak to, Muminki japońskie, nie? Tam na drugą sprawę. No więc jest taka anegdota. Okej, no i w pewnym momencie stwierdziłaś, że chcesz tłumaczyć mangi, czy pojawiła się jakaś okazja ku temu? Jak to wyglądało, jakbyś mogła opisać?
Miałam ogromnie dużo szczęścia, bo na początku pracowałam w szkole językowej. No i tak się właśnie zdarzyło, że wydawnictwo, z którym teraz współpracuję, szukało tłumaczy. Bo czy ktoś się wykruszył, czy po prostu się bardziej rynek rozwinął, o to już nie dociekałam. Ale właśnie zgłosili się do naszej szkoły i moja ówczesna szefowa zapytała po prostu, czy byłabym zainteresowana, więc mi po prostu oczy się rozświetliły jak 5 złotych, mój Boże, tak, oczywiście, więc tak to się zaczęło i w tym momencie właśnie tak pracuję, że mam oddzielnie swoją szkołę językową, prowadzę zajęcia i równolegle też w międzyczasie między zajęciami tłumaczę mangi.
Okay, duże jest zainteresowanie językiem japońskim w Polsce?
Bardzo duże, naprawdę, naprawdę bardzo duże. Muszę powiedzieć, że jak zaczynałam studia na japonistyce, no to owszem, było dużo ludzi, którzy się interesowali, ale prawdę powiedziawszy, każdy gdzieś tam się bał, idąc na tę japonistykę, dobry Boże, czy ja z tego wyżyję? Czy ja w ogóle znajdę pracę związaną z tym językiem? No i na szczęście teraz jest tak, że rzeczywiście coraz więcej osób się tym interesuje, mamy coraz więcej produktów w Japonii, jest coraz więcej nawet firm japońskich, które gdzieś tam mają tutaj jakieś związki z Polską, ale też jednocześnie ten boom taki po prostu na zainteresowanie kulturą i językiem jest teraz naprawdę chyba w rozkwicie takim totalnym. I rzeczywiście jest mnóstwo osób, którzy chcą się uczyć i nie mam chyba, nie znam nawet ani jednej osoby, która uczyłaby się japońskiego, bo potrzebuje na przykład do pracy. To są sami pasjonaci.
Okej, okay. Super. Na tak, to... A przedział wiekowy, w sensie to są bardzo młodzi ludzie, w średnim wieku, jak to wygląda?
Wszyscy, naprawdę. Moja najmłodsza uczennica ma 11 lat. Mój najstarszy uczeń jest, to są ludzie, bo to nie jest jedna osoba, to są ludzie 50+. Więc naprawdę jest rozstrzał.
Naprawdę, nie? Na dobrą sprawę. A z czym mają największy problem? Bo to jako stricte nauczyciel to widzisz na pewno i obserwujesz możliwość zapisywania sobie i udzielania pomocy. Z czym mają największy problem?
Problem taki ogólny, który wszyscy mają na początku, może nie tyle problem, to jest, powiedziałabym, raczej charakterystyka po prostu języka, to jest szyk zdania w języku japońskim. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my w Polsce zaczynamy od tego, co najważniejsze, czyli na przykład ja poszedłem. A to z kim, gdzie, po co, to już w dalszej kolejności. Bo japońsku, trzeba wysłuchać całego zdania, żeby dopiero na końcu się dowiedzieć, o co chodzi.
I czy to nie jest pytanie?
To nie jest pytanie, dokładnie tak. Tak, więc to jest ten trzyk, że trzeba wszystko odwrócić naprawdę kolejnością i wtedy nam wyjdzie dobry szyk polski. Więc to na początku gdzieś tam wszystkim trochę tak, większość nie czuje się z tym pewnie. No druga sprawa, to jest oczywiście pismo. No powiedzmy sobie szczerze, to nie jest 20 parę znaków jak w języku polskim, tylko dużo więcej.
Ile czasu mniej więcej zajmuje takiej osobie, która gdzieś tam do ciebie się zapisze, żeby znać już jakieś podstawowe znaki i tak dalej? Wiadomo, że to też jest uzależnione od predyspozycji i jakiegoś takiego
od czasu ćwiczenia.
Ale tak mniej więcej, jakbyś mogła określić?
Żeby taki podstawowy poziom języka polskiego zaliczyć, to jest mniej więcej rok. Tak, żeby ktoś naprawdę mógł już się porozumieć, już coś sobie załatwić. Zresztą w języku japońskim te poziomy, no my w Europie mamy podzielone na 6 poziomów, powiedzmy od A1 do C2. Po japońsku to jest podzielone na 5 poziomów. I ten pierwszy poziom jest naprawdę bardzo rozbudowany. Po tym pierwszym poziomie naprawdę bardzo rzeczy można już powiedzieć, można zapytać, można pojechać do Japonii, coś sobie tam na miejscu ogarnąć. No nie mówię o jakichś nie wiadomo jakich sprawach, ale tak, żeby i wjechać i przeżyć, naprawdę można.
Tak, no ja a tutaj pokażę od razu fotkę, bo mam cały test N5, czyli najsłabszy. No i tam już, ja tutaj siedzę już po prawie 4 lata i powiem szczerze, że z niektórymi pytaniami też bym jeszcze miał taki, wiesz, tak bym musiał się zastanowić przez chwilę, nie?
Tak, on jest mocno rozbudowany, bardzo mocno.
No, wiem, to jest
jak to fakt. Wygląda? Ktoś zapisuje się do ciebie do szkoły i później ma możliwość zdania tego testu, ty to ogarniasz, zapisujesz tych ludzi, czy jak to jest?
Egzaminy są organizowane przez japońską fundację Japan Foundation, więc tam wszyscy tam muszą iść, jakby ja mogę tylko przygotować, ale jakby każdy musi się zapisać indywidualnie, zdaje się egzaminy. No my na szczęście mamy o tyle dobrze, że w Polsce są te egzaminy organizowane też, bo są kraje, na przykład mam taką bliską przyjaciółkę z Estonii, która na swój egzamin musiała pojechać do Finlandii, bo Estonia w ogóle nie organizuje. Więc my akurat w Polsce mamy o tyle dobrze, że można zejść na miejscu. Dwa razy do roku, no w tym roku nie było egzaminów, znowu korona. Więc ten rok jest w ogóle wyjątkowy.
A co ile się odbywają takie egzaminy?
Dwa razy w roku. Latem i zimą.
Okej, a to jest na tej zasadzie, że przykładowo jest jakiś uczeń u ciebie i ty zachęcasz też go, mówisz, a ty mógłbyś dać już sobie egzamin, czy raczej on musi mieć taką potrzebę?
Ja raczej czekam, aż uczniowie wyjdą z taką propozycją. Oczywiście im mówię, że jakby jesteśmy na tym etapie, że można by było, ale to jest zawsze decyzja uczniów. Też wiem, że są uczniowie, dla których to jest motywacja dodatkowa, no bo zawsze tak jest, że jeżeli jest jakiś deadline, jest coś, do czego dążymy, na przykład do egzaminu, no to jest większa motywacja niż wtedy, kiedy no tak się uczę dla siebie, no się nauczę, tak. Więc też czasami właśnie sugeruję, że może, jeśli ktoś potrzebuje dodatkowej motywacji, to jak najbardziej można, ale zawsze czekam, żeby to jednak uczniowie sami zadecydowali, że chciałbym, to jest ten moment.
A możesz tak pokrótce opisać, jak to wygląda na takiej zasadzie, że nie wiem, chcę zgłosić chęć zdania egzaminu, to wysyłam wtedy jakiegoś maila, papiery oficjalne, jak to wygląda, tak po kolei, czy wiąże się to z jakąś opłatą i tak dalej, jakbyś pokrótce mogła opisać.
Tak, są opłaty, niestety, są opłaty za egzamin, one nie są jakieś bardzo wysokie, teraz nie chcę skłamać, bo nie chcę skłamać.
Zawsze możemy dać gwiazdkę tutaj i sprawdzić.
Dobrze. Jak ja zdawałam egzamin, płaciłam tylko jako zdawałam w Japonii, ale to ceny są mniej więcej jakby wypośrodkowane, to kosztowało mnie około 500 zł. Ale wydaje mi się też, że poziomy chyba też się różnią. Jeśli chodzi o poziom, że z poziomu ta cena jest nieco inna. Oczywiście czas zdawania też jest inny, ten najdłuższy egzamin, ten najtrudniejszy egzamin najdłużej trwa. Te na niższych poziomach nieco krócej, ale wszystkie jakby egzaminy są w bardzo podobnej formie. To, co wszystkich zawsze zaskakuje, to jest to, że na tych egzaminach nie trzeba nic, że tak powiem, wyprodukować z siebie. Nie ma części ani mówionej, nie trzeba nic powiedzieć, nie trzeba też nic napisać. Cały egzamin jest w formie ABCD, testu zamkniętego.
Czyli istnieje szansa, że możesz sobie...
Można wystrzelać, tak?
To jest bardzo proste w takim wypadku, bo wiesz, jeżeli masz jakiekolwiek pojęcie o języku i wiesz, jakieś zasady znasz, bo to głównie o to chodzi, nie? Wiesz,
tak,
o zasady,
można,
nie?
To można by tak założył, nie?
No.
Tak by człowiek założył, ale problemem na egzaminie czas. On jest rzeczywiście tak skonstruowany, że zadań jest na tyle dużo, a czasem na tyle mało, że albo się wie, albo się nie wie. No. Niespecjalnie jest czas na to, żeby sobie usiąść i przeanalizować. Jak jest na przykład słuchanie ze zrozumieniem, to wszystkie teksty puszczane są też tylko raz. nie ma drugiej szansy, żeby przesłuchać się upewnić, więc to jest naprawdę...
Wiesił ten CD player, bo ja pamiętam, jak zdawaliśmy stricte maturę z angielskiego, u nas się zwiesił i musieli tam puszczać jeszcze raz, po prostu było...
I tak bez przerwy.
I ucichła. I tak...
No i piorun nie będę mówił jak...
No jeszcze raz, co się stało?
Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co się stanęło?
Nie spotkałam się z taką sytuacją, ale myślę, że po prostu trzeba było puścić od nowa. No i ci szczęśliwcy mieliby szansę posłuchać jeszcze raz.
A to tak by the way na zasadzie, nie?
Ale wiesz, można, teraz są na przykład takie piloty, nie? Do telewizorów, które możesz nastawić sobie częstotliwość, na zegarku nawet, nie? Tak u mnie znajomi robili, wiesz, podchodzili do MediaMarketu, wiesz, z częstotliwości na przykład telewizora Sony i wyłączali, nie? Wszystkie po kolei. I bym gość chodził, co się dzieje. Jakby mieli takiego boomboxa na pilota, to można było też pum, nie? Powie, nie? Co, czegoś nie zrozumiałem? No replay trzeba, nie? Dobra, to jest dygresja. No,
tak. By the way, cały czas jak najbardziej. Dużo masz uczniów w chwili obecnej?
To jest około prawie 30.
Ło, dużo.
Muszę powiedzieć, to jest dużo, naprawdę.
A przyjmujesz cały czas ogólnie? W sensie, masz jakieś wolne miejsca, czy już nie?
W tym momencie nie, bo rzeczywiście jest tak, ja też mam tego świadomość, jakby... Jestem jedną osobą, więc wszystko robię sama. Zresztą taki był model, założenie takie było, że chcę wszystko robić sama, no ale to jest, fizycznie to jest godzina po prostu pracy z kimś i też nie chciałabym bardzo, żeby to, że jestem zmęczona po iluś tam godzinach, żeby wpływało na czyjeś inne zajęcia, no więc sama sobie narzucam taki limit, że jak czuję, że już no niestety w tym momencie więcej nie mogę, no to robię pauzy, mówię niestety, nawet jak ktoś się zgłasza, mówię, że mogę się odezwać jak będą wolne miejsca, no w tym momencie jest to trudne.
Okej, to się zajęcia są indywidualne, grupowe? Wszystkie nie mówię nawet w czasach korony, tylko ogólnie.
Wszystkie są indywidualne i wszystkie od samego początku były online. Cały czas jakby też miałam takie założenie, bo to też właśnie wynika z moich doświadczeń jako lektor. Bardzo ceniłam sobie pracę w szkole językowej. Dla mnie spotkania z ludźmi były super i te zajęcia grupowe też bardzo lubiłam. Ale mimo wszystko, jak rozmawiałam nawet w różnych forach z ludźmi, którzy na przykład mieszkają w mniejszych miejscowościach, daleko od wielkich miast, gdzie nie ma szkół językowych, a bardzo by się chcieli uczyć. No i właśnie wtedy tak narodził się pomysł, że no przecież kurczę, no czemu nie, że to jest do zrobienia. Więc taki model wypracowałam już wcześniej, więc jak się pojawiła korona, no to byłam na to gotowa, po prostu w mojej pracy nic się nie zmieniło.
Nie, no super, wydaje mi się, że jak najbardziej taka opcja, bo z reguły pamiętam jeszcze te 10 lat temu, wiem, że dla niektórych, którzy mogą to słuchać, no to jest kawał czasu tak na dobrą sprawę, nam to szybko zleciało ogólnie, ale te 10 lat temu, no to rzeczywiście Katowice, jakaś Warszawa, Wrocław, pamiętam.
Że tyle tak naprawdę.
I w zasadzie tyle, nie? Natomiast w dobie internetów, gdzie rzeczywiście mamy dostęp do tej wiedzy i możliwość przekazywania tej wiedzy dalej, no to myślę, że strzał w dziesiątkę.
No tak, no ale wiesz, na przykład Telewizja Polska nawet nie potrafi tego zrobić, bo mam taki TV szkołę, który nie potrafi przekazać wiedzy w żaden sposób. No ale dobra, ale no rzeczywiście, nie? Wtedy te online zajęcia teraz chyba mają rozkwit, nie? Tak jakby nie patrzeć.
No teraz
nie?
Tak, teraz. Też że wiele szkół właśnie organizuje zajęcia online, no bo każdy, no, jak już ktoś się coś zaangażował, to nikt nie chce przerywać ani tej nauki.
Jasne, nie?
Więc są to wyzwania.
To duży plus. No i poza tym, wiesz, teraz myślę, przez tę koronę również też się ludziom niektórym pootwierało oczy, że można coś robić, nie tylko, wiesz, idąc do pracy albo idąc do szkoły, nie? Nie?
Może no wszyscy się śmieją teraz, że dopiero korona nam uświadomiła, ile rzeczy można było zrobić online wcześniej.
Nie? Tak, na dobrą sprawę. Przecież dużo przedsiębiorstw nie wiedziało o czymś takim jak jakaś wideokonferencja i chcieli na przykład mieć tylko spotkania takie tradycyjne, żeby do nich jechać, albo oni do ciebie, a tutaj wiele spraw można załatwić nie tylko przez telefon, ale właśnie przez internet, więc dla niektórych te rzeczy się gdzieś tam pootwierały. No co tu dużo mówić. My na dobrą sprawę z podcastem naszym ruszyliśmy od kwietnia tutaj z Mariuszem, więc też to nam otworzyło jakieś tam kolejne gdzieś tam możliwości i okazało się, że ten czas czas gdzieś tam jest. My do tego zawsze też zachęcamy tutaj u nas na wideopodcaście, że jeśli macie jakąś taką pasję, no to róbcie, nie słuchajcie tutaj ludzi, którzy was gdzieś tam wstrzymują, którzy mówią, a po co, a na co, a nie opłaca się, a jest 10 tysięcy takich tematów. Tak na dobrą sprawę, nawet jak ktoś ma z kimś jakąś rozmowę, tak jak my teraz za nią rozmawiamy i Ania możliwe, że rozmawiała wcześniej już też z kimś innym na te tematy, to tutaj to jest nasze podejście i ta rozmowa też się może rozwinąć w innym zupełnie kierunku. Więc tak by the way, jeśli chcecie coś robić, to róbcie po prostu, nie patrzcie na jakiś wstrzymywaczy niepotrzebne.
Złote myśli Krystiana. Złote.
Sorry, ja tak czasami mam. Trzeci post jest o myśl Krystiana u mnie na Instagramie. Zapraszam. Na Instagrama. Tak, na Instagrama Ani też zapraszamy, bo Ania też tam dodaje na bieżąco rzeczy.
Linki oczywiście wszędzie.
Jeszcze bardziej na Facebooku, muszę przyznać, tak.
No to na Facebooka też zapraszamy. Jestem bardziej teraz Instagramowy ostatnimi czasy, ale na Facebooka też tutaj.
Tak jest. Proszę bardzo, wszędzie. Proszę bardzo, będą linki. Nie ma problemu. Pojawią się. Dobra, to teraz tak, czyli mamy ten... a co takie, powiem tak, wróćmy do... już gadamy o tym nauczycielstwie całym, o uczeniu dzieciaczków i nie tylko dzieciaczków, bo i 50-letnich ludzi.
Ale... 50-letnich dzieciaczków, tak.
Tak jest. Ale wróćmy do tego, do tych tłumaczeń może. Co było takiego najcięższego takiego, co musiała przetłumaczyć? Takie najtrudniejsza manga albo cokolwiek do tłumaczenia takiego, co cię zmiotło z butów?
No. Miałam taką mangę, to była, na szczęście, znaczy historia była świetna, ale na szczęście była jednotomowa, z czego się bardzo cieszę, bo ciężko było z tego wyjść. Manga, która nazywa się Wspomnienia Emanon, jest świetna, jest naprawdę interesująca, jest to jakby dużo takich filozoficznych też rozważań nad życiem, nad długością życia, nad tym, czy w ogóle nad wspomnieniami, czy da się wspomnienia przekazywać drogą jakby genetycznie. To było bardzo ciekawe, tak merytorycznie, natomiast autor bardzo tak dużo miał, albo miał rozległą wiedzę, albo właśnie chciał pokazać, że ma tą wiedzę. I manga poruszała absolutnie wszystkie tematy: biologia, fizyka, astrologia, historia świata, historia Japonii, loty w kosmos i po prostu, no ja jestem tylko tłumaczem jednym, ja nie jestem jakby biologiem, ani astronautą, ani nikim takim, więc jakby dużo było sprawdzenia takich rzeczy merytorycznych, to już nawet nie chodziło o językowe sprawy, tylko właśnie o to, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Też pamiętam, że do tej mangi musiałam obejrzeć cały film o Jamesie Bondzie, którymś, bo tam było nawiązanie właśnie, w jednym małym zdaniu, było nawiązanie do Jamesa Bonda, do filmu, którego nie oglądałam, ale właśnie akcja działa się w Japonii, więc musiałam obejrzeć ten cały film, żeby tam jakiegoś, przepraszam, babola po prostu nie wstawić z własnej nieznajomości, więc ta manga bardzo dużo tak czasu pochłonęła, ale to się też przekładało oczywiście na satysfakcję. Ja jestem teraz, bardzo się cieszę, że poznałam mnóstwo tych rzeczy. Właśnie to jest też muszę to powiedzieć, że w tłumaczeniu mangi to jest naprawdę świetna sprawa, że jestem non-stop wystawiona na różne teksty, na różne gatunki, na... tam autorzy czasami wymyślają różne niestworzone historie, czasami są po prostu też piszą o jakichś faktach, które się wydarzyły. I ja dzięki temu, że to muszę przetłumaczyć, że ja to muszę przeczytać, to musi być dobrej jakości tłumaczenie, to musi się rzeczywiście pokrywać też z rzeczywistością, bo czasami jest tak, że autorzy trochę odpływają od tej rzeczywistości, to też potem trzeba sprostować i nie powielać jakichś dziwnych rzeczy. I to jest fajne, że się, dzięki temu wszystkiemu cały czas się uczy non-stop jakby i języka, i mnóstwo różnych innych rzeczy. I to sobie naprawdę bardzo cenię w tej pracy, że cały czas czegoś człowiek się musi i może uczyć.
Okej, super. Tak na dobrą sprawę, przy okazji rzeczy zawodowych można poszerzać horyzonty też z innych tematów. My tak mamy, wiesz, tak na dobrą sprawę, bo bardzo często rozmawiamy z kimś, kto zupełnie zajmuje się innymi rzeczami od nas i co chwilę dowiadujemy się też czegoś nowego i co chwilę poznajemy kogoś nowego też, który ma coś do przekazania. Każdy z rozmówców rzeczywiście ma coś do przekazania i czymś konkretnym się zajmuje, więc zapraszamy do słuchania.
Tak jest, ale mamy naprawdę, tych tematów jest naprawdę sporo teraz, co żeśmy zaczęli robić. Dzisiaj nagrywam, to jest nasz 18 podcast, 18 według normalnego liczenia, nie mówię o częściach, które się na te 18
tak,
dzieli.
Tak, bo na dobrą sprawę na Spotify, jak sobie wejdziecie, no to macie więcej tych odcinków już, z tego względu, że każdy odcinek to tam jest part, czyli przykładowo, jeśli rozmawiamy teraz za nią i podzielimy tą rozmowę na dwie części, no to będą dwa odcinki na Spotify.
Tak jest, nie? A to jest 18, czyli jak są podzielone, to tych odcinków jest dużo więcej. No i każda osoba mówi dokładnie o czymś innym, nie? Bo mamy różnych gości z różnych dziedzin i to naprawdę teraz wychodzi na to, że jeżeli ktoś będę potrzebował, nie wiem, muszę się dowiedzieć coś o II wojnie światowej, no to mam już jednego rozmówcę, z którym gadałem o II wojnie światowej, nie? Chcę napisać książkę, no to proszę bardzo, mogę się skontaktować z autorem książki i od środka sobie coś takiego wziąć, nie? Więc naprawdę
tak, dana to jest ogromna wartość dodana tego, co robimy. Jest, tak nie skupienie jest. Się przede wszystkim, myślę, też na kwestii związanej z pieniędzmi, z zarabianiem. Wiadomo, że trzeba żyć dla coś, więc jak robicie sobie coś, co robicie, to sobie róbcie, ale przy okazji możecie mieć jeszcze jakąś dodatkową pasję, która rozszerzy wam horyzonty i to mega.
A to jak jeszcze mogę coś dodać w tym temacie, to ja tak mam na przykład przy właśnie nauczaniu. Mam, tak jak już wspomniałam, mam uczniów w przeróżnym wieku, to są uczniowie, studenci, osoby pracujące w przeróżnych zawodach, naprawdę niekoniecznie związanych w ogóle, nawet nie leżących koło Japonii albo języka japońskiego. To są też osoby, które mieszkają w różnych krajach, to są wszyscy Polacy, ale mam mnóstwo osób, które właśnie, myślę, że z 10 uczniów mogę mieć takich, którzy mieszkają za granicą. I no wiadomo, jakby uczymy się, jakby rozmawiamy na temat japońskiego, ale oczywiście gdzieś tam zawsze poruszamy też tematy takie prywatne, kto jak żyje, kto jakie ma właśnie zainteresowania, kto czym żyje na co dzień. To jest też strasznie rozwijające, właśnie ta możliwość rozmawiania z przeróżnymi ludźmi, z różnych miejsc, z różnych środowisk, z własnymi historiami. I to jest tak niesamowicie rozwijające, że to jest właśnie tak, jak mówisz, to jest własność dodana. To jest też tego, czym ja się zajmuję na co dzień, więc to też jest super sprawa.
Super, ale mega fajnie się gada, dobra.
Kiedy mi się wydaje, że jeszcze do niedawna, nawet chociażby te 10 lat temu, że w ogóle obiad bez mięsa to nie obiad przecież, tak? Taki standard
bez
myślenia.
Bez mięsa się nie dajesz.
Tak, dokładnie tak, przynajmniej mięso zjesz, tak?
Ciemniaczki zostasz.
Tak? Natomiast...
No, to zjesz.
Tak.